Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś piątek, 19 dzień września. Za szybkie studio uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Fabien. Po wiadomościach dziennika nadamy kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, która nadaje z Festiwalu Filmowego w Gdyni. Przegląd dzisiejszej prasy francuskiej sporządzony przez Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Audycję Euronet na co dzień przygotowaną dzisiaj przez Piotra Błońskiego. Magazyn popularno-naukowy Eureka, felieton Postscriptum Stefana Rygiera oraz audycję Mija tydzień nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany Radio France International z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Po wczorajszej beście na giełdach dzisiaj była hossa. Rosja wyklucza wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Premier RP Tusk przybywa z wizytą do Kijowa. Szef polskiej dyplomacji Sikorski domaga się w Bratysławie większej solidarności między krajami należącymi do NATO. Oto pełne wydanie naszego dziennika, dziennika Radia France International, który dzisiaj przygotowałem wraz z Piotrem Błońskim. Czyżby pojawiło się światełko w tunelu ogólnoświatowego kryzysu finansowego? To pytanie zadają sobie na całym świecie analitycy. Czwartkowa decyzja o przejęciu giełdowych walorów, głównie nieruchomościowych, które straciły wszelką wartość przez państwa amerykańskie, znacznie ożywiła wszystkie giełdy światowe. Plan ten, przypisywany administracji George'a Busha, uzyskał poparcie kandydata na prezydenta ze strony demokratów, Baracka Obamy. Amerykański Skarb Federalny zapowiedział, że utworzy specjalną strukturę gwarantującą fundusze inwestycji walutowych w wysokości 50 miliardów dolarów. Jeden z ważniejszych senatorów USA, Richard Shelby, oświadczył, że po to, aby plan administracji amerykańskiej przyniósł jakiekolwiek skutki i przyszedł z pomocą amerykańskim bankom, trzeba by weń włożyć co najmniej 1 000 miliardów dolarów. Sekretarz Skarbu USA Henry Paulson i prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke spotykają się w ten weekend z władzami Kongresu, by uleczyć rynki światowe, obejmując kuratelą trujące aktywa. Choć żadna konkretna decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła, już to wystarczyło, by przywrócić giełdom również szalony optymizm, jak szalona była ich kilkudniowa depresja. Paulson wspomniał jedynie o terapii globalnej, wymagającej przeprowadzenia przez Kongres kilku ustaw, które z kolei pozwoliłyby zająć się martwymi aktywami, na które choruje system. Pod koniec lat 80. w dobie ówczesnego kryzysu kas oszczędnościowych, na przykład Resolution Trust Corps, operował sumą w wysokości 400 miliardów dolarów, wyjętych, rzecz prosta, z kieszeni podatnika. Po raz kolejny wystąpił w telewizji amerykańskiej prezydent George W. Bush, stwierdzając, że obecny kryzys finansowy będzie wymagał od amerykańskiego podatnika wysiłku, gdyż suma przeznaczona na ratowanie gospodarki musi być znaczna. Tymczasem brytyjska Financial Service Authority, nadzorująca rynki, zakazała na 4 miesiące wymiany walorów finansowych bez pokrycia. Podobny tymczasowy krok przewiduje SEC, amerykański policjant giełdowy. Wszystkie giełdy światowe poszybowały w górę. Podczas dzisiejszego seansu na paryskiej giełdzie notowano wzrost nawet o 8,15%. A co działo się w Moskwie?
Obie moskiewskie giełdy, na których w środę w południe wstrzymano notowania z powodu gwałtownej bessy, w piątek przeżywały euforię do tego stopnia, że trzeba było znów wstrzymać notowania, tym razem z powodu nadmiernej hossy. Po ich wznowieniu po południu indeks RTS natychmiast wzrósł o 22,65%, a indeks MICEX aż o 31,39%. W międzyczasie rosyjskie władze zdecydowały się na rozległy plan obrony sektora finansowego. Rząd i bank centralny rzuciły na rynek dziesiątki miliardów dolarów z budżetu federalnego i rezerw, by dofinansować banki i tym samym upłynnić obrót kapitałów. Towarzyszyła temu kampania propagandowa pod adresem inwestorów, której zwornikiem była wypowiedź premiera Putina na forum ekonomicznym w Soczi. Stawiamy, cytuję, na inicjatywę prywatną, na wolną przedsiębiorczość i racjonalną integrację z gospodarką światową, oświadczył Putin, który dołączył do tych zapewnień nutę polityczną, dodając, że, znowu cytuję, wszelkie próby cofnięcia nas do epoki zimnej wojny traktować będziemy jako bezpośrednie zagrożenie dla naszego projektu modernizacji za próbę uniemożliwienia nam osiągnięcia tego celu. Koniec cytatu.
Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Podczas konferencji prasowej w Moskwie rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Jakowienko zapewnił, że, cytuję, Rosja wyklucza jakąkolwiek możliwość wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Koniec cytatu. Nawet jeśli chodzi o Kaukaz, powiedział pan minister. Natomiast prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez tamtejsze agencje prasowe, winą za sprowokowanie kryzysu na Kaukazie obarcza Pakt Północnoatlantycki. Zdaniem cytowanego przez agencję France Presse polskiego ministra obrony Bogdana Klicha podczas najbliższego posiedzenia, które właśnie rozpoczyna się w Londynie, NATO powinno jeszcze raz zastanowić się nad stosunkami z Rosją. W spotkaniu tym biorą udział nie tylko ministrowie obrony NATO, ale także przedstawiciele Rosji i Gruzji. Podczas londyńskiego spotkania ministrowie obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates oraz Czech Vlasta Parkanova podpisali umowę wojskową upoważniającą żołnierzy amerykańskich do przebywania na terytorium Czech. Chodzi o elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Przebywający w Bratysławie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyraził opinię, że Polska zdecydowała się na przyjęcie elementów tarczy antyrakietowej i teraz oczekuje w zamian, cytuję, więcej solidarności ze strony krajów należących do NATO. Koniec cytatu. Prezydent Gruzji Michail Saakaszwili zapowiada, że na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, na które właśnie się udaje, wystąpi z apelem do całego świata o poparcie w walce z rosyjskim najeźdźcą i jego polityką czystek etnicznych prowadzonych na terenach Abchazji i Osetii Południowej. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko stwierdziła, że obecny kryzys na Ukrainie znacznie zmniejsza szanse Kijowa na przyjęcie Ukrainy do NATO. Tymczasem z wizytą do Kijowa pojechał premier RP Donald Tusk. Mamy wiele do zrobienia i dobrze o tym wiemy, ale kluczowe jest to, że dzień po dniu, miesiąc po miesiącu projekty dotyczące Euro 2012 są realizowane, powiedział premier RP na wspólnej z Julią Tymoszenko konferencji prasowej w Kijowie. Tusk zapowiedział, że na Ukrainie w imieniu całej Unii Europejskiej apelować będzie o dalsze utrwalanie demokratycznego porządku w tym kraju. Wyraził też nadzieję, że napięcie polityczne na Ukrainie nie przekroczy pewnej miary. Tusk wielokrotnie zapewniał, że Polska z przekonaniem wspiera aspiracje euroatlantyckie Ukrainy. Przyznał jednak, że w Europie są różne zdania na temat przystąpienia Ukrainy do MAP. Po angielsku to Membership Action Plan, czyli plan działań na rzecz członkostwa. I że jest kilka państw członkowskich NATO, które są sceptyczne wobec tego projektu. Również polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił, że Polska patrzy na Ukrainę jako na przyszłego członka europejskiej rodziny. Tu Paryż RFI. Duże niezadowolenie z organizacji pracy przez prezydencję francuską w Unii Europejskiej wyrażają w liście protestacyjnym wszyscy dziennikarze akredytowani w Brukseli. Za przykład skandalicznego traktowania przedstawicieli mass mediów przez Francuzów, list ten wzmiankuje nagłe przeniesienie szczytu Unia Europejska-Ukraina z miejscowości Evian do Paryża. Wielu dziennikarzy po prostu o tej zmianie miejsca odległego kilkaset kilometrów nie została powiadomiona. W Berlinie manifestowali lekarze, domagając się podwyżek płac. Na ulicy stolicy Niemiec wyszło co najmniej 5 tysięcy osób. Władze północno-koreańskie zdementowały oficjalnie pogłoski o chorobie Kim Jong-ila, godzące w jedność Korei. Seul poinformował w czwartek, że Kim miał wylew krwi do mózgu i był operowany, ale dochodzi do zdrowia. Fenian zapowiada, że KRLD rozpoczęła pracę, aby uruchomić reaktor jądrowy w Yongbyon. Prezydent Iranu Ahmadinejad też informuje o kontynuacji prac nad programem badań nuklearnych przez Teheran. Organizacja Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch stwierdza w swym raporcie ogłoszonym w Caracas, że Hugo Chavez godzi swoją polityką w demokrację i prawa człowieka. Raport liczy 267 stron i zawiera zdecydowanie negatywny bilans 10 lat władzy przywódcy rewolucji boliwarowskiej. Chavez natychmiast wydalił z kraju przedstawiciela HRW za rzekome pogwałcenie prawa i konstytucji. Był to dziennik Radia France International. Złamają państwo Paryża. W kinie polskim pojawia się coraz więcej dobrych komedii. Czy znaczy to, że uczymy się nabierać dystansu do samych siebie i patrzeć na świat z humorem? Na 33. festiwalu w Gdyni jest nasza specjalna wysłanniczka Anna Rzeczycka.
Gdy 3 lata temu po raz pierwszy przyjechałam na festiwal do Gdyni, byłam lekko przerażona smutkiem wiejącym z ekranu. Większość filmów opowiadała o dramatach, niemożności, depresji. Nie było w nich nadziei, perspektyw. Były ponure i ciemne. Na ubiegłorocznym festiwalu było już trochę lepiej. Doskonała komedia Polkowskiego, Rezerwat, pogodne sztuczki Jakimowskiego, optymistyczne Co słonko widziało, Rosy, a także uroczy, mimo powagi tematu, film Doroty Kędzierzawskiej, Pora umierać. Także w tym roku jest wiele filmów, które ogląda się z uśmiechem, przyjemnością, niektóre z rozbawieniem. Są dwie popularne komedie bijące już rekordy kasowe, Ladies Tomasza Koneckiego i Rancho Wilkowyje Wojciecha Adamczyka. Jest Boisko bezdomnych Kasi Adamik, inspirowane najlepszymi wzorami społecznego kina angielskiego. Jest tragikomedia Jacka Bławuta, Jeszcze nie wieczór, o pensjonariuszach domu aktora weterana w Skolimowie. Jest inteligentna senność Magdaleny Piekosz według scenariusza Wojciecha Kuczoka. Czarną komedię prezentuje jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztof Zanussi. Jego Serce na dłoni, koprodukcja polsko-ukraińska, opowiada o rosyjskim multimilionerze, właścicielu sieci supermarketów, który pilnie potrzebuje przeszczepu serca. Kandydata na dawcę znajduje przypadkowo w szpitalu. Jest to młody, naiwny człowiek, wyrzucony właśnie z pracy, który w poczuciu życiowej klęski próbował popełnić samobójstwo. Film Krzysztofa Zanussiego jest bardzo ostrą satyrą na rzeczywistość postkomunistycznej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, gdzie niezmierne bogactwo, idące w parze z bezwzględnością, kiczem i korupcją, sąsiaduje z rosnącym ubóstwem prostych ludzi. Zanussi chce jednak wierzyć, że zmiany są możliwe, że serce najbardziej zatwardziałego oligarchy może się otworzyć na innych.
Skąd wziąć dawcę?
Zawsze można wynająć Afgana, który kogoś trafi.
Będzie dochodzenie. Medycyna sądowa.
Konieczna będzie pisemna zgoda dawcy na pobranie organów.
Zawsze można ją podrobić.
Nie zawsze.
Dobrze by mieć wcześniej też wszystkie badania dawcy.
A jakie badanie? Potrzeba dawcy i to zaraz.
Każdy nowy pański film jest wielkim wydarzeniem kulturalnym. Ten również. Zdecydował się pan nakręcić komedię. Nie jest to wbrew temu, co się tutaj często mówi i pisze. Z okazji tego festiwalu pana pierwsza komedia, bo zrobił pan już komedię we Francji, Paradygmat. Dlaczego powraca pan do komedii?
Wiecie, czasami jest już bardzo smutno, to trzeba się śmiać. Chyba jest w takim momencie życia, że chciałem odreagować trochę złośliwym czy jadowitym żartem. No tą całą falę głupoty, która mnie otacza. Tą przemianę społeczną, w której uczestniczę, w której żyję. To bogacenie się gwałtowne tego społeczeństwa, które w końcu miało swoją wielką tradycję, a w tej chwili robi wrażenie czasami, że żyje bez korzeni. Tak jak ten mój bogaty bohater. Jednym słowem, to wszystko tak przychodzi czasami. Ja już mam swoje lata i może dlatego chcę mi się śmiać tam, gdzie wcześniej bym płakał. Ale nie wiem, może następny mój film znowu będzie poważny, albo nawet smutny. To też się może zdarzyć. Człowiek musi zmieniać język, zmieniać style, bo znaczy style, no na pewno to jest mój film w końcu, więc on jest pewnie w moim stylu, ale no ma inną konwencję, dlatego, że po prostu może zmęczyłem się już kilkoma dramatami, które mam za sobą. Mój poprzedni film był takim bardzo czarnym dramatem, właśnie takim nawiązującym do tragedii greckiej, więc potem chciało mi się zrobić coś prześmieszczego.
Sytuacja w Polsce jest tak poważna, że można się z niej tylko śmiać?
Nie będzie, ona nie jest poważna w tym sensie, że jest groźna, żebym ja tu przewidywał jakieś zbliżające się nieszczęścia. Żyjemy w szalonym przyspieszeniu i coś szalenie się gwałtownie zmieniło. Zmieniło się nasze społeczeństwo. Można powiedzieć, że zmieniło się na lepsze, bo ilość ludzi uczestniczących czynnie w życiu i kulturalnym, i społecznym, i ekonomicznym, i politycznym, no jest nieporównanie większa niż była 20 lat temu. To jest ogromny awans ogromnej rzeszy ludzkiej, która żyła w biedzie, w ciemnocie, w zahukaniu, w zacofaniu. No a w tej chwili chwyciła z kultury to, co najbardziej powierzchowne, co najbłahsze, co najgłupsze czasami. No ale zachłysnęła się wolnością i zamożnością. To jest i śmieszne, i straszne zarazem. No to nic złego, no tak musi być. No, doganiamy świat bardziej rozwinięty, ten świat bardziej rozwinięty też rozbija sobie nos o brak idei, o brak wartości, o brak celów, o brak marzeń, więc może my z naszą prostotą będziemy tutaj dla tego świata pewną siłą ożywczą. Ja bardzo w to wierzę, kiedy patrzę na współczesną Francję, czy Włochy, czy Niemcy, to myślę, że czasami w Polsce jest więcej sił witalnych po prostu, jest jeszcze o co walczyć. A tam często czuję taki rozkład, jakby ludziom się już nic nie chciało. A to groźne, bo cywilizacje umierają wtedy, kiedy nikomu nic się nie chce. Więc myślę, że to, co się dzieje u nas, jest i ciekawe, i straszne, i piękne zarazem. I uczestniczę w tym. To jest moje życie. To się stało za moich lat i wspaniale, że dożyłem tego.
To jest świat bardzo witalny, ale pełen niesprawiedliwości.
Oczywiście te sprawiedliwości mnożą się. Dawniej byliśmy wszyscy równo biedni. To było dużo łatwiej żyć. A teraz niektórzy są obok nas bogaci. To się z tym trzeba jakoś pogodzić. Trzeba zrozumieć, że oni są bogaci dlatego, że świetnie pracowali, że byli zdolni, czy dlatego, że ukradli, zabili. I tak jest, i tak jest. To nie ma prostej odpowiedzi. I to jest takie ciekawe dla dramaturga, dla człowieka, który obserwuje życie i pisze. To żyje w ciekawych czasach. Natomiast gdybym chciał żyć w spokoju, to bym te czasy przeklinał.
Pańskie spojrzenie jest jednak bardzo gorzkie na wszystko to, co pan widzi. I finał tego filmu jest bardzo gorzki, przewrotny. Ja nie wiem, czy pan wierzy, czy wierzy pan w możliwość zmiany naprawdę ludzi?
Wierzę naprawdę. To nie jest naiwne. Ja wierzę, ja wiem, że to jest możliwe. Ja to już się pokazuję w sposób zabawny, z uśmiechem, z mrugnięciem oka. Możecie wierzyć lub nie, ale ja wierzę. Ja wierzę, bo ja widziałem te cuda właśnie, że ludzie, którzy wydawali się zupełnie beznadziejni, nagle dostawali tego dopalacza i nagle okazywało się, że potrafią jeszcze zrobić jakiś krok naprzód w swojej świadomości. I to jest cały mój optymizm, że człowiek jest wolny i człowiek może sam siebie zadziwić tym, że się jeszcze rozwinie, kiedy już nikt na niego nie stawia. Ale czy mój bohater naprawdę się poprawi? To już niech widzowie osądzą, może niech się uśmiechną i zapytają sami siebie, czy oni się zmienią, bo to o nich chodzi naprawdę. Mój bohater jest tylko kawałkiem fikcji, więc każdy z widzów żyje naprawdę. Ja na to wszystko właśnie patrzę z uśmiechem i w poczuciu takiej leciutkiej dwuznaczności, która towarzyszy każdemu sformułowaniu, które no nie może być takie absolutne. Wierzę, że może być troszkę lepiej, nie wierzę, że może być raj na tej ziemi, właśnie dlatego, że łudzono mnie całe 40 lat. Takim fałszywym obrazem raju być nie może, bo jesteśmy marni, ale może być zawsze troszkę lepiej i my możemy być lepsi niż jesteśmy dzisiaj.
Jaki będzie następny pański film?
Tego nie wiem. Na razie robię jakiś teatr telewizji, potem robię parę sztuk teatralnych, mam parę kontraktów. Szykuję jakiś wielki film o świętej Jadwidze, to już 13 lat o niego walczę, może się uda, a może jeszcze coś innego nam się trafi. Mam kilka projektów z różnymi wielkimi aktorami. Pisałem niedawno coś dla pani Sophie Loren, która bardzo chce, żebym wyreżyserował film z nią, więc zobaczymy, czy uda się go sfinansować. Teraz piszę coś dla Lee Fulman i dla Maji Komorowskiej. Też taki projekt błysnął nagle. Okazało się, że dwie panie są tak do siebie podobne, że można by coś o tym opowiedzieć. Także projektów mam jeszcze masę. Nawet nie patrzę w kalendarz, nie zastanawiam się, ile już lat jest za mną. Jeszcze dużo rzeczy chciałbym państwu opowiedzieć.
Czy nada?
No i co? Jak go potem dowieźć do szpitala? Najlepiej jak jest z wypadku, albo...
Albo co?
Albo samobójcę.
Anioł. Idę do szpitalu. Na psychiatrii jest młody człowiek, który próbował się utopić. Jedź.
Jadę i co?
Że muszę tłumaczyć.
Z 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i mówili Krzysztof Zanussi i Anna Rzeczycka.
Słuchają państwo Paryża, Radio France International. Przed mikrofon zapraszam Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego z przeglądem prasy francuskiej.
Poczytajmy specjalistów o to, co pisze komentator ekonomicznego dziennika Les Echos. Jeszcze w zeszłym tygodniu świat przechodził poważny kryzys finansowy. Dziś to cyklon, a jego oko jest na Wall Street. Kiedy w ciągu 24 godzin padają dwa wiekowe banki inwestycyjne, kiedy administracja amerykańska ratuje pierwszą amerykańską firmę ubezpieczeniową, kiedy Skarb Państwa stawia na nogi rezerwę federalną, a po Waszyngtonie krąży idea banku śmieci, by pokryć kasę pełną bezwartościowych papierów opiewających na sumę biliona dolarów, to oznacza, że wali się cały system finansowy. Bez tego wyjść potrzeba będzie lat, a tyle samo czasu zajmie analiza i zrozumienie tego kryzysu. Choć nie brakło ludzi wołających na alarm, na przykład miliarder George Soros. Oto dwie pierwsze, najważniejsze nauki, piszą Les Echos. Reguły muszą ulec zmianie. Padła teza, wedle której surowsze regulaminy wyhamują wzrost gospodarczy. Rynek pozostawiony sam sobie zniszczył zbyt wiele walorów. Nie wystarczy, by władze uganiały się za szaleńcami trzymającymi w ręku laski dynamitu i zapałki. Potrzebne są nowe przepisy zachęcające decydentów do większej odpowiedzialności. Nowe zasady mogą być zarówno prywatne, jak państwowe, gdyż w końcu zapłacić musi podatnik. Trzeba przemyśleć zatem od nowa stosunki rynku z państwem. Po drugie, piszą Lyzyku, pod znakiem zapytania stanęła amerykańska dominacja finansowa. Kryzys zrodził się na Wall Street. Najlepsi bankierzy świata zmajstrowali najgorszy kryzys w dziejach. Zdolność państwa amerykańskiego do spłacenia długów nie jest już rzeczą oczywistą. Pełno jest na świecie inwestorów trzymających w ręku amerykańskie walory na sumy liczone w miliardy dolarów, które straciły wartość w ciągu kilku dni. Trzęsie się finansowy świat. W geopolityce XXI wiek zaczął się 11 września 2001. W finansach właśnie się zaczyna. Kończy komentator Lyzyku. A choć dzisiaj giełdy światowe pofrunęły w niebo zachęcone interwencjonizmem władz amerykańskich, w Le Figaro ekonomista Frédéric Sauté przestrzega. Od początku nowego stulecia zachęcone mało rygorystyczną polityką władz, banki by zaczęły prowadzić operacje, których nigdy by nie były podjęły w innych warunkach, gdyby polityka monetarna opierała się na rzeczywistych wartościach i gdyby nie mogły w żadnym wypadku liczyć na państwowe wsparcie. Tymczasem władze amerykańskie pośpieszyły do wezgłowia chorych instytucji, by uspokoić rynki. Wyjątek stanowił bank Lehman Brothers. Takie zastrzyki gotówki stanowią jednak czyste złudzenie. Rząd nie ma dostatecznych środków, by uratować cały system od upadłości, a te, które posiada, pochodzą od podatników. Nie sposób załatwić tą metodą problemu kluczowego, to jest niedostatku oszczędności. Niewypłacalność wielkich firm dowodzi, do jakiego stopnia przestały one wytwarzać rzeczywiste walory. Dostęp do kredytu o sztucznie obniżonych kosztach zachęcił do budowy nieruchomości, na które większości klientów nie było stać. Banki inwestycyjne wykorzystały te oderwane od rzeczywistości zasady, dzisiaj zaś i one, i prawdziwa gospodarka płacą za to słoną cenę. I granie ze stopą procentową i gwarantowanie wypłacalności owych banków wywołuje fatalne skutki uboczne, osłabiając poczucie odpowiedzialności. Nie ma innego wyjścia niestety, niż dopuścić do bankructwa i odstąpić od nowego interwencjonizmu, kojącego na krótką metę, ale na średnią i dłuższą, stymulującego kolejne gospodarczo-finansowe klęski żywiołowe, które w końcu wymkną się spod wszelkiej kontroli, pisze w Le Figaro ekonomista Frédéric Sauté. Ale to nie jedyne trzęsienie ziemi, jak wynika z obszernego materiału zamieszczonego na międzynarodowych stronicach Le Figaro. Laurent Deville pisze, że całą przestrzeń postsowiecką przebiega fala uderzeniowa po sierpniowej wojnie kaukaskiej. Białoruś i Azja Środkowa, Azerbejdżan i Armenia wszyscy drżą z przerażeniem na widok rosyjskich czołgów na gruzińskich szosach przybyłych w obronie Osetyńców i mniejszości rosyjskiej. To lekcja, którą kraje WNP nieprędko zapomną, pisze Le Figaro. Europejski dyplomata w Baku powiada wprost, wpadli w panikę. Na pierwszej linii jest Azerbejdżan ze względu na trasę przelotową ropy naftowej z Baku przez Tbilisi. Baku straciło kontrolę nad regionem Górnego Karabachu, a prezydent Aliyev będzie musiał, powiada francuskie źródło dyplomatyczne, lawirować między terminami wyborczymi a rosyjskimi naciskami. Utrzyma jednak strategię budowy południowej osi, gdyż wie, że między Rosją a Iranem jego nadzieja to Zachód. Trzęsie się również Mołdawia, gdzie od lat ropieje problem Zadniestrza. Przemówienie Putina o konieczności obrony rosyjskich mniejszości na terenie byłego imperium budzi również poważne niepokoje w Kijowie, gdzie kryzys gruziński rozsadził pomarańczową koalicję. Kazachstan ma na północy znaczną społeczność rosyjską. Nawet Bałtowie spod natowskiego parasola boją się skutków tej polityki. Na paryskim spotkaniu Towarzystwa Wielkiej Europy litewski deputowany mówił, że od początku konfliktu trzej ambasadorowie moskiewscy w krajach bałtyckich grozili tym stolicom sankcjami, jeżeli poprą one Gruzję w łonie Unii. Nawet Białoruś Łukaszenki zaczyna zezować ku Zachodowi, a Zachód mnoży zachęty, czytamy obok w Le Figaro. Pomimo moskiewskich nacisków Łukaszenka nie uznał Abchazji i Południowej Osetii i uczynić tego nie zamierza. Zwolnił ostatnich trzech więźniów politycznych, przyjął w Mińsku Radka Sikorskiego po raz pierwszy od sfałszowanych wyborów sprzed 4 lat. 28 września odbywają się tam wybory parlamentarne. Jeżeli będą jako tako do przyjęcia, powstanie możliwość wizyty białoruskiego ministra spraw zagranicznych w Europie, a nawet zniesienie pewnych sankcji. Na razie OBWE Stwierdziła jednak, że niezliczone kandydatury opozycji zostały odrzucone, a kontrolowanie wyników głosowania nie jest nadal możliwe.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde znajdujemy wywiad z prezydentem Gruzji Michailem Saakaszwilim, który przeprowadził Piotr Smolar. Saakaszwili dowodzi, że Rosjanie zaplanowali agresję na jego kraj dawno i starannie. Przygotowania do ataku rozpoczęli ponad rok temu, wczesną jesienią 2007 roku. Zainstalowali bazy wojskowe w Osetii Południowej i w Abchazji. Saakaszwili stwierdził, że Putin mówił mu wprost, że zrobi z Gruzji Cypr, a kiedy rozpoczęła się sprawa z Kosowem, stało się jasne, że swój plan wcieli rychło w życie. Zdaniem prezydenta Gruzji Rosjanie przeprowadzili najważniejszy test w Abchazji w roku ubiegłym, kiedy oddziały komandosów zaczęły budować linię kolejową. Rosjanie obserwowali, co uczyni Zachód. Zachód nie zdobył się na żadną reakcję. Powtarzałem wielokrotnie i ostrzegałem, co się święci. Wzięto mnie za frustrata, powiedział prezydent Saakaszwili w wywiadzie dla Le Monde przeprowadzonym przez Piotra Smolara. Prezydent Gruzji zdaje sobie doskonale sprawę, że oddziały NATO nie przybędą do jego kraju, by bronić go bezpośrednio, ale jednocześnie jest przekonany, że naturalnym przeznaczeniem Gruzji jest przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego. Liczy on ponadto, że stanowisko Francji i Niemiec w tej kwestii zmieni się. Francja i Niemcy sprzeciwiały się dyskretnie przyjęciu Gruzji i Ukrainy do NATO. Po agresji Rosji na mój kraj, czytamy w Le Monde, wielu polityków niemieckich zmieniło zdanie i opowiada się za przyjęciem Gruzji i Ukrainy do NATO. Saakaszwili liczy, że za przykładem Niemiec pójdzie również Francja. Na pytanie Piotra Smolara, dlaczego nagrania dowodzące, że Rosjanie planowali napaść, zostały ujawnione tak późno, prezydent Gruzji odpowiedział, że 6 tysięcy fragmentów rozmów prowadzonych po osetyńsku należało dokładnie sprawdzić i przeanalizować. Okazało się, że Rosjanie przygotowywali czystkę etniczną nie w wioskach w Osetii Południowej zamieszkałej przez Gruzinów, lecz pośród osetyńców lojalnych wobec gruzińskiej władzy. W XXI wieku mocarstwo postanowiło siłą zmienić ustalone granice w Europie. Jeśli Rosji uda się utrzymać zabór Gruzji, nie powstrzyma się ona przed dalszymi krokami agresji. Jeśli uda się w Gruzji, to dlaczego nie zabrać Krymu lub nie zajechać państw bałtyckich? Pytał prezydent Saakaszwili w wywiadzie na łamach Le Monde przeprowadzonym przez Piotra Smolara.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
W czwartek 18 września toczyły się w Paryżu obrady Forum Unii Europejskiej i Azji Środkowej na temat kwestii bezpieczeństwa. Gośćmi ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kushnera i wysokiego przedstawiciela Unii Javiera Solany byli szefowie dyplomacji Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Głównym tematem rozmów okazała się kwestia dostaw energetycznych z Azji Środkowej do Europy. W deklaracji końcowej znalazła się zapowiedź wzmocnienia współpracy energetycznej bez szkody dla istniejących umów, w tym, cytuję, aktywnej współpracy w rozwoju dróg transportu węglowodorów dla zapewnienia gwarantowanych dostaw zarówno na rynki europejskie, jak i inne. Sygnatariusze deklarują także pogłębienie współpracy w walce z handlem narkotykami i z terroryzmem oraz dalszy dialog w kwestii praw człowieka. Dodajmy tu, że szef dyplomacji Turkmenii Meredov nie uczestniczył w konferencji prasowej kończącej spotkania, by uniknąć pytań o więzionych w tym kraju działaczach praw człowieka. Bernard Kouchner oświadczył, że o kryzysie gruzińskim rozmawiano szczerze, otwarcie i w atmosferze wzajemnego zaufania. Deklaracja końcowa nie zawiera jednak ani słowa o Gruzji, a skądinąd o Iranie, choć mowa w niej jest o zaniepokojeniu rozprzestrzenianiem broni nuklearnej. Na temat tego forum wypowiadał się na antenie RFI przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Azji Środkowej Pierre Michel.
Przede
wszystkim to forum zbiera się po raz pierwszy. Jest to inicjatywa francuskiej prezydencji wynikająca z tego, że mamy poważne wspólne interesy w dziedzinach bezpieczeństwa, walki z terroryzmem, rozprzestrzeniania nuklearnego, bezpieczeństwa energetycznego, czyli urozmaicenia dostaw energii. I na te wszystkie tematy rozmawia się lepiej, jeśli wszyscy się dobrze znają nawzajem.
L'équipe dirigeante du moment, mais tous les pays de l'Union européenne. C'est le but de ce forum.
Odpowiadając na pytanie Mariny Mielczarek, Pierre Michel zaprzecza, jakoby to forum służyło Unii do oderwania się od Rosji i jej głównego partnera energetycznego.
Nic podobnego. Kiedy pracuje się nad taką długoterminową problematyką, trzeba być realistą. To geologia sprawia, że głównym partnerem energetycznym Unii jest i pozostanie w najbliższych dziesięcioleciach Rosja. To też wychodzimy z tego oczywistego założenia, że trzeba mieć mocne i długotrwałe partnerstwo energetyczne z Rosją. Ale równocześnie kraje Azji Środkowej, które mają rzeczywisty potencjał rozwojowy, które mają na razie niewielkie doświadczenie, ale obiecują zasoby i perspektywy, kraje te szukają partnerów. To jest ich niezbywalne prawo i nic nie ma antyrosyjskiego stwierdzeniu, że na przykład Kazachstan, który stanie się niedługo czwartym na świecie producentem ropy naftowej, musi starać się o urozmaicenie kierunków sprzedaży na bazie rachunku czysto ekonomicznego, a nie z jakichś przesłanek antyrosyjskich.
Pierre Michel tłumaczy również, dlaczego Azja Środkowa może być ważnym partnerem Unii Europejskiej w zwiększaniu stabilności politycznej.
Popatrzmy
na obecną sytuację. Jakie są strefy sąsiadujące z Azją Środkową? To Afganistan, to Iran, to region Kaukazu. W porównaniu z nimi kraje Azji Środkowej są strefą stabilności i względnego spokoju, tym lepiej. I należy im w tym pomagać, bo będą cieszyć się wzrostem tylko wtedy, kiedy budować będą państwo prawa zgodnie z tym, do czego się zobowiązały jako członkowie OBWE, wyznający te same wartości co my.
A jaka będzie konkretnie ta europejska pomoc?
Dokładnie Unia Europejska zamierza przeznaczyć na to w latach 2007-2013 750 milionów euro. To może się wydawać w porównaniu z innymi programami pomocy niewystarczające, ale to jest dwa razy więcej niż w poprzednim sześcioleciu. To też ważny jest fakt zwiększenia zaangażowania z myślą o partnerstwie długoterminowym, bo w sprawach energii, rurociągów i gazociągów, które się buduje na całe pokolenia, trzeba myśleć długoterminowej.
O paryskim forum Unia Europejska-Azja Środkowa wypowiadał się przed mikrofonem Mariny Mielczarek Pierre Michel, przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Azji Środkowej.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger. Komunistyczne kłamstwo wlazło wszędzie, co odsłoniła czarna księga cenzury, lecz za pierwszym podmuchem zawaliło się jak domek ze znaczonych kart. Narobiło spustoszeń, lecz w sumie mało kto się dawał nabrać. Kapitalizm zabrał się do tego sprytnie i umie nabrać niemal wszystkich. Harold Laswell, jeden z twórców teorii komunikacji, pisał w 1939 roku, że więcej można zyskać tworząc iluzję niż stosując przymus. Zrozumiał to już znacznie wcześniej Edward Bernays, którego dzieło z 1928 roku pod emblematycznym tytułem Propaganda, jak manipulować opinią w demokracji, wyszło ostatnio w Quebecu po francusku. Bernays bodaj jako pierwszy wsprzągł nauki społeczne na czele z psychologią i psychoanalizą do zbożnego dzieła perswazji i choć mało komu jest znany, uchodzić może za ojca wszechpotężnego dziś przemysłu public relations. Z psychoanalizą było mu po drodze jako bratankowi Zygmunta Freuda. Przyjął też założenie, iż masy nie kierują się jej myśleniem, lecz popędem, przyzwyczajeniem lub emocją, to też należy świadomie i inteligentnie nimi manipulować. Dokonał w tym kierunku wiele podczas swego z górą stuletniego żywota, wcielając w życie już od lat 20. swe koncepcje konstruowania przyzwolenia i tworzenia wiadomości. Młody Edward Bernays zaczął jeszcze przed pierwszą wojną od promowania spektakli, mając za klientów tenora Caruso, tancerza Niżyńskiego i balety rosyjskie, które z jego pomocą podbiły Amerykę. Prawdziwą reputację zdobył jednak dopiero w 1917 roku jako wpływowy członek tak zwanego Creel Committee, powołana przez prezydenta Wilsona z zachętą przemysłu zbrojeniowego Komisja Creela, do której zwerbowano setki dziennikarzy dziennikarzy, intelektualistów czy speców od reklamy, w parę miesięcy dokonała cudu. Dzięki gigantycznej kampanii agitacji i perswazji udało się przełamać amerykański izolacjonizm i posłać zastępy ochotników na europejski front. Nic też dziwnego, że po pierwszej wojnie dostrzeżono jego talent i do Bernaysa zwróciły się na tyle rządy, co zwłaszcza wielkie korporacje zabiegające o poprawienie swej złodziejskiej reputacji z myślą o zysku. Alchemik Public Relations imał się wszystkiego. Wcisnął Amerykanom na śniadanie eggs and bacon z poparciem armii lekarzy, próbował każdemu wcisnąć fortepian, to już lepiej, organizował w Białym Domu obiady z gwiazdami filmu i piosenki, aby ukazać ludzkie oblicze prezydenta, zachęcał na konto General Electric do pompowania prądu i last but not least nakłonił Amerykanki do palenia. Ta ostatnia kampania była prawdziwym arcydziełem. Koncern American Tobacco szukał sposobu obalenia tabu zakazującego kobietom palenia w miejscach publicznych, a więc pozbawiającego go połowy potencjalnych zysków. Bernays zaczerpnął z arsenału stryja symboliczne narzędzia perswazji, odwracając faliczny paradygmat samczej dominacji. Zorganizowany przezeń naukowo, z udziałem zwrebowanych fotografów i reporterów, sabotaż tradycyjnej parady wielkanocnej w Nowym Jorku w 1929 roku, kiedy zmieszane z tłumem sufrażystki zapaliły nagle papierosa, ich własnego i samorządnego, dumnie odtąd wzniesionego penisa, zainicjował cywilizacyjny przełom, a przy okazji nabił kiesa tytoniowej korporacji. Znamiennym wyczynem Bernaysa jest także zmajstrowanie kabały z początkiem lat 50. przeciwko demokratycznie wybranemu prezydentowi Gwatemali, Jacobo Arbenzowi, który ośmielił się zagrozić znacjonalizowaniem plantacji bananów należących do United Fruit Company. Na fali szeroko zakrojonej dezinformacji ukazującej Arbenza jako sowieckiego agenta, CIA zrzuca go z siodła, aby zastąpić go generałem Castillo Armasem, który zainicjuje erę trwających pół wieku jatek, ponad 100 tysięcy ofiar, w ramach systemu, który zwykło odtąd się określać mianem Republiki Bananowej. Raz jeszcze dzięki talentom naszego Edzia prowadzącego w tangu, jak wyczuł to mrożek. Edward Bernays ponoć był zakłopotany, kiedy dowiedział się, że Goebbels miał w swojej bibliotece jego dzieła i czerpał z nich garściami, by zorkiestrować kampanię przeciwko Żydom. Jego spóźnione wyrzuty sumienia ważą wszak mało naprzeciw szkód, jakie wyrządził. Zawdzięczamy mu garść niewątpliwych, acz z gruntu amoralnych osiągnięć. Jednym z nich jest sztuka manipulowania podświadomością, co w języku marketingu znajduje wyraz w strategii pośredniego promowania towaru poprzez stworzenie zachęcających skojarzeń między tym, czego masy samoistnie pragną, a tym, co naprawdę chcemy im wcisnąć, by zarobić. Paranoikom wzbraniającym się z urzędu przed uznaniem tego rodzaju teorii spiskowej zalecam trzeźwe przejrzenie jej na wylot. Głęboko jej nie prześwietlą, gdyż zgodnie z filozofą Bernaysa, z gruntu paternalistyczną, wszystko jest w rękach elit, a te lubią żyć dyskretnie, z dala od świateł rampy. Zbiorową świadomością, pisze Edzio, manipuluje niewidzialny rząd sprawujący faktyczną władzę, a nasze opinie, gusty i poglądy kształtowane są przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. A szkoda, gdyż jest ich dzisiaj więcej niż dziennikarzy i stali się demiurgami polityki. Edzio postanowił, że to on zorganizuje i uporządkuje chaos, na jaki wydany jest bezmyślny motłoch. Strukturalny kryzys demokracji przewidział nie tylko Tocqueville, pionier filozofii zwątpienia w pewniki pucułowatych burżujów, czy Thomas Jefferson, który już z początkiem XIX wieku dostrzegł groźbę dyktatury korporacji i garstki ich adwokatów nad zniewolonymi masami, jak pisał. Dzisiaj każdy może dojrzeć, iż demokracja to gra w znaczone karty. Wystarczy, by wsadził nos w nie swoje sprawy. Dojrzy wówczas szybko, w jakie klocki grają Edward Bernays i jego mistrzowie, jak pionier psychologii tłumu Gustave Le Bon, Graham Wallace czy Walter Lippmann, jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów XX wieku, który w wydanej przed wojną książce zawarł meritum. Społeczeństwo, pisał Lippmann, trzeba trzymać na dystans, by każdy z nas żyć mógł z dala od wrzawy i jazgotu ogłupiałego motłochu. Zbyteczne chyba dodawać, że filozofia Lippmanna i Bernaysa, wcielana dziś w życie przez setki tysięcy inżynierów przyzwolenia, wirtuozów public relations, jest dosłownym zaprzeczeniem ideałów demokracji spod znaku oświecenia, nadających rozumowi, a nie emocjom, rolę arbitra. Tego rodzaju propaganda w świecie realnym jest nieunikniona. Możemy jej się przeciwstawić na dwa tylko sposoby. Ucząc w szkole krytycyzmu i wspierając niezależne media stawiające na rozum, miast żerować na emocjach.
RFI, Radio France Internationale.
Anna Bernhardt, Eureka.
Delfiny żyjące w słodkich wodach w pobliżu Chin w zasadzie są już wspomnieniem. Jest to jeden z gatunków ginących na naszych oczach. Na sporządzanej co roku przez ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej zasobów liście zwierząt zagrożonych kompletnym zniknięciem z powierzchni Ziemi znajduje się co czwarty ssak, jeden gatunek ptaków na 10 i 1/3 płazów. Orangutany z Sumatry i krokodyle z Azji znajdują się na czele tej czarnej listy. 785 gatunków żyjących niegdyś zwierząt nie ma już żadnego przedstawiciela, a 65 gatunków zachowało się tylko w specjalnych rezerwatach. Jeszcze jednak zostało na szczęście wystarczająco dużo zwierzątek, by mieli się czym zajmować specjaliści. Oto garść informacji z tej dziedziny. Badacze francuscy wykazali, że w świecie mrówek o tym, jaką funkcję przejmują poszczególne osobniki, decyduje indywidualne doświadczenie każdego z nich. Mrówki rodzą się bowiem wszystkie identyczne i nie ma mowy o predyspozycji tych czy innych egzemplarzy do jakichś specjalnych zadań czy zajmowania określonych miejsc w hierarchii społecznej. Jednym słowem, każda mrówka mrówczą pracą musi sobie wypracować miejsce w tej społeczności. Zaczęliśmy od ginących gatunków, ale gwoli rzetelności trzeba donosić również o zjawiskach odwrotnych. Globalne ocieplenie sprzyja pojawieniu się nowych gatunków mszyc w Europie Zachodniej. W ciągu ostatnich 40 lat zaobserwowano średnio jeden nowy gatunek rocznie. Stwierdzono również, że obecnie młode osobniki wcześniej ruszają na podbój roślinnego świata. Ta demograficzna eksplozja mszyc nie jest realnym zagrożeniem dla rolnictwa, może natomiast zaburzyć równowagę biologiczną wśród innych naturalnych wrogów. Globalne ocieplenie klimatu powoduje również, jak wiadomo, topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Najnowsze badania przeprowadzone na amerykańskim Uniwersytecie Boulder w stanie Colorado przynoszą dosyć nieoczekiwane ustalenia na temat tego zjawiska. Wbrew powszechnym wyobrażeniom, to nie topnienie lodowców Grenlandii i Antarktydy podnosi głównie poziom wód. Antarktyda jest bowiem odpowiedzialna za ten proces zaledwie w 12%, a Grenlandia w 28%. Przede wszystkim wody w oceanach przybywa na skutek topnienia małych lodowców kontynentalnych rozsianych na kuli ziemskiej na peryferiach terenów polarnych. Oblicza się, że dostarczają one 417 miliardów metrów sześciennych wody rocznie, przy czym ilość ta zwiększa się regularnie od 10 lat i tendencja ta ma się utrzymać do końca wieku, kiedy to poziom wód na Ziemi podniesie się o 10 do 25 cm. Dzięki najnowszym badaniom zdobywamy dzisiaj wiele informacji o ewolucji klimatu ziemskiego. Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze, wykorzystując wiercenia w skorupie lodowej na Grenlandii, sięgające 2 kilometry w głąb, stwierdzili, że na powierzchni wyspy 800 tysięcy lat temu rósł gęsty las. Greenland po duńsku znaczy zielona ziemia. Oraz żyły motyle, chrząszcze i pająki. Temperatura w lecie wynosiła około 10 stopni Celsjusza, w zimie zaś nie spadała poniżej minus 17 stopni Celsjusza. Ostatnie badania pobranych z głębi lodowca próbek wykazują, że ślady życia na Grenlandii urywają się około 450 tysięcy lat temu. Wtedy to prawdopodobnie pokryła się ona wiecznym lodem. Inżynierowie z amerykańskiej Global Research Corporation, specjalizującej się w innowacjach technicznych, zrealizowali marzenie współczesnych alchemików, by odzyskać z materiałów plastikowych użyte do ich produkcji związki węgla i wodoru. Wynaleziona technologia polega na użyciu 1200 różnych częstotliwości mikrofal, które rozbijają wiązania atomowe długich łańcuchów węglowodorów wchodzących w skład tworzyw sztucznych. Na końcu procesu odzyskuje się naturalny gaz ziemny oraz ropę naftową. Część uzyskanego tą drogą gazu użyta jest od razu jako źródło energii dla urządzeń, w których cały proces się odbywa, przez co stają się one samowystarczalne. Według udostępnionych przez wynalazców danych, z 9 kg starych opon samochodowych można uzyskać 4,5 litra oleju napędowego, prawie 1,5 metra sześciennego gazu, kilogram stali i ponad 3 kg sadzy. Technologia ta stwarza dodatkowe korzyści dla środowiska naturalnego w postaci znacznego zmniejszenia składowanych śmieci i odpadów dotychczas nie nadających się do recyklingu. Być może jest to jakaś nadzieja dla zwierząt ginących z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego i dla nas oczywiście też.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Czy światowa recesja zagrozi Polsce? To pytanie najczęściej w tych dniach zadają sobie Polacy. Największy od ponad pół wieku kryzys gospodarczy doprowadził do upadku wielkich instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych oraz załamania na światowych giełdach. Czy zdaniem panów powinniśmy się obawiać skutków globalnego kryzysu? Jakie one będą dla polskiej gospodarki? Pan Michał Karnowski.
Obawiać się powinniśmy i to bardzo serio, bo to, co się dzieje, to jest rzeczywiście rzecz wyjątkowa. Za mocne chyba są te wypowiedzi, na przykład też Greenspana, które mówią, że to jest kryzys porównywalny z wielkim kryzysem z lat 30. Jednak w tej chwili sektor finansowy, można powiedzieć, jest w równie wielkich tarapatach, ale dwie różnice. Po pierwsze, jest interwencja zewnętrzna, czy Fedu amerykańskiego, czy Europejskiego Banku Centralnego. 250 miliardów dolarów już poszło, wpompowano w ten system, może zostać wpompowanych więcej, a więc jest coś, co hamuje przed totalnym upadkiem. Po drugie, nie przekłada się tak szybko recesja w sektora bankowego na pozostałe sektory gospodarki. Więc ja bym powiedział tak, są scenariusze różne. Ten optymistyczny zakłada, że uda się jakimś cudem jednak sytuację opanować i z bardzo niskiego poziomu, ale giełda zacznie iść w górę i to nie ruszy bezpośrednio. No i jest scenariusz ten bardzo czarny, który tak naprawdę zakłada taki element, że my jeszcze wszystkiego o naszych finansach nie wiemy, bo to, co się ujawniło, to to, że to nie był zdrowy system. To był system oparty na takiej dziwnej trochę piramidzie, w której ludzie, którzy nie są w stanie nawet sami się utrzymać, dostawali gigantyczne kredyty. Od tego się wszystko zaczęło. Te dziury są naprawdę potężne. No ale na razie można się pocieszać tak. Stany Zjednoczone to jest rzeczywiście w tej chwili najgorszy obszar. Do Europy to na razie specjalnie nie doszło. Doszło do Rosji, no ale mówią eksperci, że nawet jak dojdzie do Europy, to Polska też jest trochę inna. W związku z tym ja bym był takim nie optymistą, ale takim umiarkowanym, realistą, który by mówił, że należy to bardzo uważnie obserwować, przejmować się tym, myśleć o tym, jak zabezpieczyć polskie finanse, czy na przykład Polski Bank Centralny też nie powinien w pewnym momencie reagować i bardzo uważnie się tu przyglądać, ale bym nie panikował.
Tymczasem kryzys za oceanem już uderzył w nasze fundusze. fundusze emerytalne. W ciągu zaledwie 2 dni z naszych kont emerytalnych wyparowało przeszło 2 miliardy złotych. Co te spadki mogą oznaczać dla przyszłych emerytów, pana Anatol Arciuch?
No to jest bardzo niewiele. To jest kilka procent. Na szczęście właśnie polskie fundusze i w ogóle polskie banki na ogół nie inwestowały w amerykańskie fundusze, inwestowały w Europie, ale jest jeszcze jedna dość istotna sprawa. Oczywiście, jeśli ten kryzys okaże się tak, jak to prorokuje Alan Greenspan, czy powiedzmy Soros, którzy mówią, że kryzys taki raz się zdarza na stulecie, no to oczywiście Polskę również dotknie. W Polsce nadzór bankowy jest dużo bardziej rygorystyczny i w Europie nie ma na ogół banków czysto handlowych, tylko są banki handlowo-depozytowe, więc one do pewnego momentu mają większy kapitał, bo depozytowy to jest po prostu to, co ludzie wkładają. To można przesuwać, ale oczywiście tego nie można robić w nieskończoność. To jest bardzo niebezpieczne. I wydaje mi się, że era takiego liberalizmu, że ta niewidzialna ręka rynku może regulować finanse w dzisiejszym świecie, gdzie dziennie około 2 bilionów dolarów przepływa między instytucjami finansowymi, jest po prostu nie do utrzymania.
Dodajmy, że aby polskie banki nie padły ofiarą kryzysu, Komisja Nadzoru Finansowego planuje zaostrzyć warunki udzielania kredytów. Miejmy nadzieję, że to będzie jeden z tych elementów, który zapobiegnie ewentualnym bankructwom
jeśli można,
polskich banków.
Jedną ważną sprawę, żeby jeszcze powiedzieć, bo to jest istotne, że o ile w Stanach Zjednoczonych łączna wartość zadłużenia ludności wynosi blisko 200% zasobów bankowych, w Europie wynosi 101%, dokładnie w Polsce zaledwie 50%. To też jest optymistyczne.
Ale uważam, że tutaj taki bardzo blisko ziemi wniosek jeden też warto wyciągnąć. Każdy z nas powinien wyciągnąć. Powiedziałbym, że są granice zadłużenia, że jednak powinniśmy o tym pamiętać, że często obliczamy tą naszą wydolność kredytową tak najbardziej optymistycznie, jak się da, zakładając najlepszy kurs złotówki do franka czy do euro. Pamiętajmy, że powinniśmy mieć taki bufor, że czy kurs się wahnie, czy stracimy na chwilę pracę, żeby to wszystko nie było tak strasznie napięte. Ja myślę, że to jest taki wniosek, który warto powtarzać, bo oczywiście sektor finansowy, sektorem finansowym, wielkie pieniądze, wielkie liczby, ale no każdy z nas też tę rachunkowość prowadzi. A ja znam ludzi, którzy moim zdaniem się ponad miarę pozadłużali i też wtedy pytanie, do kogo będą mieli pretensje. No nie można żyć ponad stan po prostu. Tak mi się wydaje, że to jest taka mądrość naszych rodziców, naszych dziadków, ale prawdziwa.
I myślę, że to jest wspaniała puenta tej części naszej rozmowy. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy panowie Anatol Arciuch, Michał Karnowski komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w kręgu spraw związanych z polską gospodarką. Kilkuset polskich stoczniowców protestowało w Brukseli w obronie miejsc pracy. Wcześniej takie manifestacje odbyły się także, przypomnijmy, na Wybrzeżu. Związkowcy obawiają się, że jeśli Bruksela nie zaakceptuje nadesłanych przez rząd planów restrukturyzacji stoczni, mogą one upaść. Jaka w panów opinii będzie zatem decyzja Komisji Europejskiej, pana Anatol Arciuch?
Ja patrzę na to pesymistycznie, bo właśnie to, o czym mówiliśmy, no zbiegło się to akurat z wezwaniami zarówno Banku Europejskiego, jak i Brukseli do większej dyscypliny finansowej, do oszczędności. To znowu, no w pewnym sensie w tej chwili utrzymywanie stoczni to jest takim życiem ponad stan państwa. No niestety musimy pewne rzeczy odcinać. Ja zresztą obawiam się, że to się nie skończy na stoczniach. To jeszcze chciałbym dodać do tego, co mówiliśmy poprzednio, że trzeba brać również pod uwagę to, że na pewno nie będzie w najbliższym czasie przyrostu miejsc pracy, ponieważ inwestorzy będą ostrożni, a może nastąpić nawet pewna recesja. Myśmy już o tym zapomnieli, że to wcale nie tak dawno było znacznie gorzej. Także tu ja patrzę pesymistycznie i wydaje mi się mimo wszystko, że ten inwestor, którego znaleziono, nawet jak plan jest dobrze opracowany, jest inwestorem dość wątpliwym. Jednak wszystkie stocznie, które sobie radzą w Europie, prawdę powiedziawszy, są już w tej chwili filiami wielkich stoczni koreańskich i innych dalekowschodnich. Kapitał europejski po prostu jest chyba zbyt mały, żeby móc sobie na to pozwolić.
Stoczniowcom w Brukseli towarzyszył były premier, obecnie eurodeputowany Jerzy Buzek, który powiedział, że jest duża szansa na zaakceptowanie programu prywatyzacji przez Komisję Europejską. Czy to słuszny optymizm, pan Michał Karnowski?
To miło ze strony pana premiera, że pamięta też o swoich przecież solidarnościowych korzeniach. Stocznia jest mu bliska, choć on jest ze Śląska, to oczywiście wiemy, ale ja... ja bym się przychylał do takiego sceptycyzmu redaktora Arciucha, natomiast mam takie wrażenie, że oba scenariusze są pesymistyczne. To znaczy, do stoczniowców moim zdaniem zaczyna docierać, że nawet jeśli Komisja Europejska zaakceptuje te plany, to nie będzie tak jak było, nie będzie tak jak dawniej. Będą bardzo duże zwolnienia w stoczniach, one będą musiały zamknąć część pochylni, ograniczyć produkcję, to raz. Dwa, ten inwestor, który jest, on już od razu mówi, że dużą część produkcji chce przestawić na inne tory, czyli wiatraki, czyli jakieś konstrukcje mostowe i tak dalej, i tak dalej. No niestety, Komisja Europejska moim zdaniem powie nie, tak przypuszczam. Dlaczego? Dlatego, że były wcześniej przypadki podobne w innych krajach europejskich i po prostu tam natychmiast byłaby duża, gigantyczna awantura, że tutaj Polacy są jakoś uprzywilejowani. Moim zdaniem też taktyka rządu pokazuje, że on się przygotowuje na klęskę, bo no to było jednak klasyczne przygotowanie PR-owskie, to oskarżanie ministra Jasińskiego, choć winni są naprawdę dużo głębiej w przeszłości zanurzeni, tak mówią, bo jednak za rządów SLD tu według mnie popełniono największe błędy. Choć minister Jasiński też pewnie nie jest bez winy, ale i minister Grat, nie można powiedzieć, żeby tu się
popisywał. No tak, ale również trzeba brać pod uwagę okoliczności ekonomiczne. Czasem to nie jest winą rządzących.
Czekamy zatem na decyzję Komisji Europejskiej, a należy jej się spodziewać na początku października. Przypominam, że w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Dwie krótkie, ale ważne wizyty złożył w tym tygodniu premier Donald Tusk w Sztokholmie i Kijowie. W Szwecji szef polskiego rządu otrzymał poparcie dla naszego stanowiska w sprawie sytuacji na Kaukazie i projektu Partnerstwa Wschodniego. Czy to zdaniem panów ważna deklaracja, pan Anatol Arciuch?
Tak, to jest istotna deklaracja, zwłaszcza, że i w konflikcie gruzińskim, i w całej tej spornej sprawie gazociągu północnego Szwecja zajmuje podobne stanowiska jak Polska, jest bardzo ważnym sojusznikiem. Ten, zwłaszcza gazociąg, no, ma iść przez wody strefy ekonomicznej Szwecji, więc jeśli Szwecja się nie zgodzi, to bardzo będzie na rękę Polsce i z naszego punktu widzenia jest w ogóle istotne dla bezpieczeństwa energetycznego. Także mnie się wydaje, że to była dobra wizyta. No a druga wizyta na Ukrainie, to wydaje mi się, no raczej to była też istotna z tego punktu widzenia, żeby rozpoznać sytuację na miejscu. No dlatego, że rzeczywiście na Ukrainie sytuacja jest w tej chwili tak zagmatwana, że rozmawiać w sposób wiążący to właśnie nie bardzo wiadomo z kim. Ale dobrze jest pojechać, przypomnieć, że uważamy za ważnego partnera Ukrainę i, jak mówię, po prostu zorientować się na miejscu, co tam się dzieje.
Dodajmy, że w Sztokholmie premier Donald Tusk został upoważniony, aby w imieniu całej Unii Europejskiej zaapelować do władz w Kijowie, aby utrwalały demokratyczny porządek w tym kraju. Czy zdaniem panów takie apele mogą być skuteczne w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie, w obliczu rozpadu pomarańczowej koalicji, pan Michał Karnowski?
Ja bym też dodał, że premier Tusk pojechał, żeby zobaczyć stadiony, mówiąc wprost. To także ważny aspekt tej wizyty. Tak ona zresztą była, chyba mówiąc szczerze, planowana dużo wcześniej i te konteksty kolejne, o których tutaj mówimy, one doszły jakby do agendy. Ja myślę, że naprawdę, że jak sobie sami Ukraińcy nie pomogą, to nikt im nie pomoże. Być może to jest wariant optymistyczny, no to przesilenie w końcu przyjdzie, która ze stron weźmie władzę, czy to będzie pani Tymoszenko, to byłoby takie bardziej optymistyczne, czy Janukowicz, to bardziej pesymistyczne, bo w to, że prezydent Juszczenko jeszcze wróci do wpływu, to chyba nie wierzymy, prawda? On raczej jest takim politykiem schodzącym, tam mało popularnym. Wariant pesymistyczny, że te strony są jakby tak zakorzenione w swoich środowiskach i regionach, które są tak różne, tak wiele je dzieli, no że Ukraina jest skazana na wewnętrzny konflikt, na takie dryfowanie. Tak czy inaczej, nie w apelach rzecz i oczywiście wykazywanie zainteresowania Ukrainą na pewno tej demokracji pomaga, na pewno ją przybliża do Zachodu, to jest oczywiste, ale obawiam się, że jednak te realne klucze do tego wszystkiego, o czym mówimy, czyli Ukraina demokratyczna, silna, niezależna od Rosji, być może w Unii Europejskiej, być może w NATO, te realne klucze są naprawdę w rękach elit ukraińskich i takie samo zadowolenie, które tam panuje, jest rzeczywiście smutne. Czytałem tekst Aleksandra Kwaśniewskiego, który był zatytułowany Żal do pomarańczowych i myślę, że to jest dobry tytuł.
A zatem Polska wspierająca od lat euroatlantyckie aspiracje Ukrainy niewątpliwie może czuć się rozczarowana tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam, że dziś wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dla państwa panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Za uwagę dziękuję. Halina Osta.
to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.